Zapraszamy na serwis informacyjny w Radiu Maryja. Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny poparła we wtorek projekt dotyczący 14. emerytury. Teraz zapowiadaną przez premiera Mateusza Morawieckiego w exposé propozycją zajmą się posłowie na posiedzeniu niższej Izby Parlamentu. Zgodnie z projektem 14. świadczenie w wysokości minimalnej emerytury, czyli 1250 zł, otrzymają osoby, które pobierają świadczenie nieprzekraczające 2900 zł. W przypadku emerytów i rencistów z wyższym świadczeniem stosowana będzie zasada złotówka za złotówkę. Przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Urszula Rusecka wskazała, że Prawo i Sprawiedliwość liczy na sprawne prace nad tą ustawą w parlamencie.
Naszym planem jest to, aby tą ustawę zakończyć procedowaniem pierwsze, drugie czytanie i żeby po tym posiedzeniu Sejmu ustawa trafiła do Senatu. Tam też mamy taką nadzieję, że będzie szybko przeprocedowana, że Senat nie będzie czekał 30 dni, potem podpis pana prezydenta, tak aby ta ustawa mogła wejść w życie i od listopada nasi seniorzy mogli cieszyć się kolejnym świadczeniem, które naprawdę pomoże w ich domowych budżetach.
Politycy PiS-u podkreślają, że wsparcie dla seniorów jest priorytetem rządu Zjednoczonej Prawicy. Szefowa Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej poseł Joanna Borowiak zauważyła, że od 2015 roku do 2021 najniższe świadczenie dla emerytów i rencistów wzrosło o 42%. W tym roku ma wynieść 1250 zł. Od 2019 roku seniorzy otrzymują też 13 emerytury. Wsparcie finansowe w tej i formule 14. emerytury różni rząd Zjednoczonej Prawicy od jego poprzednika, wskazała poseł.
W 2015 roku po stronie wsparcia dla seniorów mamy 0 zł. 13. i 14. emerytura w postaci jednorazowych świadczeń, które otrzymają polscy seniorzy, to będzie kwota opiewająca na przestrzeni lat 2019-2021 na 47 miliardów złotych. Chcemy, aby ten zastrzyk finansowy systematycznie zasilał naszych seniorów, zasilał ich portfele.
Rząd szacuje, że 14. emeryturę otrzyma ponad 9 milionów osób, z czego blisko 8 milionów świadczenie w pełnej wysokości. Na ten cel rząd przeznaczył około 11 miliardów 400 tysięcy złotych. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że ponad 700 milionów złotych z tak zwanej tarczy branżowej jest już na kontach firm. Wsparcie otrzymało ponad 1000 restauracji i punktów gastronomicznych, ponad 200 niepublicznych placówek oświatowych i ponad 500 hoteli i ośrodków hotelarskich, dodał. Szef rządu wyraził też nadzieję, że szczepionka zadziała i za 3-4 miesiące najpóźniej będzie można ten potencjał gospodarczy odbudowywać, wykorzystywać. Na razie jednak, jak zaznaczył, trzeba przestrzegać wszystkich procedur i obostrzeń.
Mimo że one są takie uciążliwe, mimo że one tworzą bardzo trudną sytuację dla przedsiębiorców i trzeba się w to wczuć, trzeba ich naprawdę zrozumieć, trzeba im pomagać. Stąd również dzisiaj na Radzie Ministrów rozmawialiśmy o poszerzeniu tarczy branżowej, tej tarczy finansowej dla przedsiębiorców na ratowanie miejsc pracy, poszerzeniu o kolejne branże. I to rzeczywiście się udało. Już dzisiaj jest to ponad 40 branż objętych naszym wsparciem.
Premier dodał, że na całą pomoc z tarczy branżowej rząd chce przeznaczyć około 40 miliardów złotych, ponad te 150 miliardów złotych, które wcześniej zostały uruchomione. Proces pomocy jest prosty, łatwo można wypełnić wniosek w internecie i dostać środki bez zbędnej biurokracji, stwierdził Mateusz Morawiecki. Tarcza branżowa to pakiet pomocy dla firm najbardziej dotkniętych obostrzeniami związanymi z epidemią. W jego ramach przedsiębiorcy mogą uzyskać m.in. zwolnienie z ZUS czy świadczenia postojowe. Pandemia pogłębiła wykluczenie cyfrowe najbardziej zagrożonych grup, m.in. uczniów i seniorów. To jeden z wniosków raportu Federacji Konsumentów. Z dokumentu wynika, że blisko 5 milionów Polaków w wieku od 16 do 74 roku życia wciąż nie posługuje się komputerem, a jedną z istotnych barier są ceny sprzętu elektronicznego. Z kolei 50-70 tysięcy uczniów nie posiada w domu żadnego komputera lub tabletu, a ponad milion musi musi dzielić urządzenia z rodzeństwem lub pracującymi online rodzicami, co w czasie lockdownu realnie uniemożliwia edukację zdalną. Dlatego federacja zaapelowała do rządu o rezygnację z wprowadzenia tzw. podatku od smartfonów. Taka danina spowodowałaby dodatkowy wzrost cen sprzętu i usług. Michał Herde z Rady Krajowej Federacji Konsumentów podkreślił, że wprowadzenie takiego podatku pogłębi cyfrowe wykluczenie wśród najuboższych.
Ponad 15% Polaków w wieku od 16 do 74 lat nie ma dostępu do internetu, nie ma dostępu do komputera, co w dobie pandemii i odcięcia od różnego rodzaju usług, także i publicznych, jest ogromnym problemem. Problem stanowi nie tylko sama umiejętność korzystania z tych narzędzi, ale także problem z nabyciem sprzętu. W tym kontekście Federacja Konsumentów stanowczo sprzeciwia się wprowadzeniu nowej opłaty od smartfonów, laptopów, która zwana reprograficzną miałaby przynieść dodatkowe dochody po stronie artystów. Nie widzimy żadnego związku właśnie pomiędzy utratą dochodów przez artystów, a zakupami sprzętu przez Polaków.
Pod względem wykluczenia cyfrowego w Unii Europejskiej gorsza sytuacja niż w Polsce jest tylko w 6 państwach – Portugalii, Grecji, Rumunii, Chorwacji, Bułgarii i Włoszech. Ten sam wynik ma Litwa. Nie ustaje walka o ratowanie życia Polaka, który przebywa w brytyjskim szpitalu, gdzie trafił po zawale z urazem mózgu. Z apelem o podjęcie działań w tej sprawie przewodniczący Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki, zwrócił się do przewodniczącego Konferencji Episkopatu Anglii i Walii. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek poinformowała, że o sytuacji Polaka rozmawiała z ambasador Wielkiej Brytanii. Wysłała też odpowiedni list do spikera Izby Gmin. W ostatnim czasie brytyjski sąd nie zgodził się na dostęp konsula Rzeczypospolitej Polskiej do Polaka w śpiączce, a wcześniej szpital po raz kolejny odłączył aparaturę odżywiającą i nawadniającą. O życie Polaka walczą jego matka i siostra. Wskazują, że pacjent nie jest w śpiączce i przejawia oznaki świadomości. Kobiety chciały też przetransportować go na leczenie do Polski, jednak nie uzyskały na to zgody. Osią tego sporu jest koncepcja osoby aprobowana w Wielkiej Brytanii, co przekłada się na orzecznictwo sądowe, powiedział Piotr Guzdek z Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka.
Jak widać, jest to koncepcja psychologiczno-kognitywna, to znaczy taka koncepcja, która uznaje za osobę ludzką, nie tylko osobę ludzką, ale za osobę, tę jednostkę, niekoniecznie przynależącą do gatunku ludzkiego, mogą to być również gatunki zwierzęce, która wykazuje się zadowalającym poziomem aktywności układu nerwowo-mózgowego. I nie chodzi tutaj o jakąkolwiek aktywność mózgu, ale o poziom zadowalający. Informacje o stanie tego pacjenta wskazują, że oddycha samodzielnie, że zachowuje co najmniej minimalny poziom świadomości, reaguje w osobliwy sposób na kontakt z rodziną, więc jakaś aktywność układu nerwowo-mózgowego jest tutaj widoczna, ale dla sądu Wielkiej Brytanii niewystarczająca, żeby temu pacjentowi przypisać status osoby i zagwarantować ochronę etyczno-prawną.
Sprawa dotyczy mężczyzny w średnim wieku, który jest po zawale, w wyniku którego, jak ocenia szpital, doszło do poważnego i trwałego uszkodzenia mózgu. Europosłowie Prawa i Sprawiedliwości zaapelowali w Parlamencie Europejskim o natychmiastowe uwolnienie rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego i nałożenie sankcji na Rosję. Na sesji plenarnej Europarlamentu odbyła się debata na temat aresztowania lidera antykremlowskiej opozycji po jego powrocie do Moskwy. Do zatrzymania go doszło w niedzielę na lotnisku Szeremietiewo. Obecnie Nawalny przebywa w areszcie. Rosyjskie służby więzienne chcą bezwzględnego wykonania wobec niego zawieszonego wyroku, wydanego 5 lat temu. O uwolnienie opozycjonisty i nałożenie sankcji na Rosję w związku z aresztowaniem go apelowała w Parlamencie Europejskim między innymi europoseł Prawa i Sprawiedliwości Witold Waszczykowski.
Czy nie powinniśmy domagać większych sankcji, jak na przykład wyrzucenie z rozliczeń finansowych SWIFT, zamrożenie aktywów bankowych, wykluczenie rosyjskich towarów z naszych rynków? To są kosztowne oczywiście rozwiązania, ale są mniej kosztowne rozwiązania. Koszty musi ponosić rosyjskie społeczeństwo, rosyjska klasa średnia, oligarchowie, artyści, sportowcy, naukowcy. Czy oni nie powinni być wykluczeni też z naszego życia? Społeczeństwo rosyjskie, przynajmniej jego część, która popiera Putina, musi znać koszty tej polityki imperialnej i musi zacząć ponosić cenę tej polityki imperialnej. Musimy spróbować różnych instrumentów, aby powstrzymać imperialne zapęty Rosji.
Europoseł Jadwiga Wiśniewska zaapelowała z kolei o zatrzymanie Nord Stream 2 i wezwanie Niemiec do tego, by zaprzestały wspierania reżimu Władimira Putina. Szef Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych Josep Borrell oświadczył podczas debaty, że wszelkie decyzje dotyczące ewentualnych sankcji przeciwko Rosji za aresztowanie Aleksieja Nawalnego należą do Rady Europejskiej. To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja.